Zmarł biskup Edward Janiak, który ukrywał sprawy księży pedofilów. Na ziemi nie doczekał sprawiedliwości. Czy w Polsce sprawiedliwość jest ślepa? Idź pod prąd na żywo, zapraszam. Witam Państwa w programie Idź Pod Prąd na żywo. Cezary Kłosowicz. Moim gościem jest redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
Zmarł biskup Edward Janiak, który tuszował przypadki pedofilii wśród księży, w tym najbardziej znane sprawy pokazana w filmie braci Sekielskich, sprawa księdza Arkadiusza H. oraz księdza Pawła K., którego miał biskup przenieść do swojej diecezji, choć już miał informacje o jego ohydnych zachowaniach. Jak odebrałeś te informacje? No, biskup Janiak dostał jakąś tam karę z Watykanu, natomiast sprawiedliwości państwowej żadnej nie doczekał.
W ogóle żadnej sprawiedliwości nie doczekał tu na ziemi. Śmierć jest takim otrzeźwieniem, ponieważ jest końcem wszystkiego, nie? Jeśli chodzi o te sprawy ziemskie. Do tej pory te batalie dotyczyły tego, czy on się przyzna, czy się nie przyzna. Pamiętam pierwszą jego taką bardzo hardą wypowiedź, gdzie powiedział, że pociągnie za sobą innych, jak będą go chcieli w jakiś sposób rzucić na pożarcie jako jednego winnego, podczas gdy winni są wszyscy, nie? Także on tam na początku walczył, potem jak z Watykanu zobaczył, że nie ma wsparcia, że będzie jakaś tam pseudokara, to się po prostu wycofał. Stąd na poziomie ziemskim tutaj różne były podchody, różne gierki. Tacy ludzie jak ksiądz Tadeusz Rydzyk obwołali tego przestępcę męczennikiem katolickim. Ciekawe, czy teraz ksiądz Rydzyk wystąpi o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Teraz sprawa się przeniosła w inny wymiar i to jest wymiar już niedostępny dla nas ludzi. Nie? Sprawy się zamknęły. Sprawy biskupa Janiaka się bezapelacyjnie, bezpowrotnie, bez możliwości tam jakichś czyśćcowych złagodzeń, bo czyściec to katolicka bzdura, nie ma nic takiego w Piśmie Świętym. To jest wymysł, żeby zwodzić prostaczków, żeby wyciągać od nich pieniądze nawet po śmierci. Biblia jasno mówi, że czas na nawrócenie jest tu na ziemi. I niestety nie mieliśmy okazji widzieć nawrócenia biskupa Janiaka. Nie do końca swoich świadomych dni, jakiejś tam świadomej działalności publicznej, nie zdobył się na publiczne nawrócenie. Zwykle publiczne nawrócenie jest owocem osobistego, prywatnego, powiedzmy, przed Bogiem nawrócenia. Tu nie mieliśmy publicznego, stąd niestety smutne wnioski. Ale warto w tym momencie zadać sobie pytanie, kto jest współodpowiedzialny za brak nawrócenia, za brak przeproszenia ofiar, próby jakiegoś zadośćuczynienia swoim ofiarom, dzieciom, których był współwinny strasznych tragedii. Zresztą on przenosił tych księży, drapieżców seksualnych z parafii na parafię i coraz więcej dzieci było gwałconych właśnie przez tego biskupa. Nie dokonał żadnego publicznego aktu skruchy. Czyli nie tylko, że można powiedzieć nie poszedł w kierunku, znaczy nie było żadnej sprawiedliwości państwowej, że tu ani prokuratura, ani policja, ani sądy niczego nie zrobiły praktycznie w tej sprawie, żeby tego człowieka skazać za współudział w przestępstwach, wielokrotnych przestępstwach przeciwko dzieciom. To jeszcze instytucja Kościoła katolickiego nie doprowadziła do tego, że ten człowiek szczerze lub nieszczerze, nie wiemy, ale przynajmniej z zewnątrz, żeby wyraził skruchę czy przeprosił. Myślę, że tu Kościół katolicki z kiedyś, tam 2000 lat temu, no, chrześcijaństwo startowało, to były wspólnoty, takie mówi się gminy chrześcijańskie, gdzie odpowiedzialność była przed innymi wierzącymi. Że kiedy zobaczymy na przykład w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza proces napominania grzesznika, no to tam widzimy udział wszystkich członków Kościoła. Nie tam tylko starszych, czy biskupów, czy tego, wszystkich członków Kościoła, którzy mówią, tak, zgrzeszyłeś, czyli w pewnym sensie wywierają społeczną presję ku nawróceniu. Zobaczcie, tutaj Janiak miał społeczną presję ku grzechowi. To jest owoc Kościoła rzymskiego.
Możemy zobaczyć, jak biskup Janiak ten procedury stosował, kiedy ksiądz Arkadiusz H., ten, który wykorzystywał seksualnie nieletnich, prosił o urlop zdrowotny. Parafianie nie chcieli, żeby odchodził. Udali się do biskupa Janiaka. Biskup Janiak postawił warunek wtedy, bo ksiądz miał zostać odwołany, że powie im, dlaczego odwołuje księdza, jeśli złożą przysięgę na Biblię, że tego powodu nie ujawnią.
No to no widać, i oni, to jest...
nie wiedząc, o co chodzi, przystali na to i faktycznie później no, byli zszokowani, no ale no, trzymali się tej przysięgi. Także no, z tym, żeby cały Kościół tutaj osądzał już nawet tego księdza, no to absolutnie całkowite przeciwieństwo.
No widać, że hierarchowie katolicy w ogóle nie mają żadnego jakiegoś takiego chrześcijańskiego sumienia, nie? Że oni potrafią Biblię i Boga ogólnie wykorzystywać instrumentalnie do tuszowania grzechu. Zobaczcie, Bóg przedstawia siebie jako światłość świata i chce, żebyśmy my byli światłością świata. Jeśli ktoś nawróci się do Jezusa Chrystusa, zostanie chrześcijaninem przez akt osobistej decyzji, a nie przez żaden tam chrzest niemowląt czy coś takiego. Jeśli zwraca się do Jezusa, staje się dzieckiem Bożym, ma przebaczone wszystkie grzechy, no i jest światłością świata. Czyli tam, gdzie jest mrok, gdzie jest grzech, gdzie jest ciemność, kiedy wchodzą chrześcijanie, to ma się robić jasność, nie? Czyli sprawy mają być ujawniane, grzechy mają być ujawniane, naprawiane, ma następować zadośćuczynienie. Zobaczcie, Kościół katolicki niby w teorii by się z tym zgodził, co ja powiedziałem, ale zobaczcie, jaka jest praktyka. Tutaj biskup, czyli najwyższy, można powiedzieć, w diecezji hierarchiczny kapłan, nie? Nazywany nawet następcą apostołów, ja się zgadzam, ale tylko w odniesieniu do jednego i zgadnijcie, którego mam na myśli, to tak, oni są jego następcami, ale nie następcami pozostałych apostołów. Czyli najwyższy hierarcha, następca apostołów, używa Pismo Święte, używa Biblię do grzechu, kłamstwa i do wprowadzania w grzech jeszcze innych ludzi. Bo ci inni ludzie powinni powiedzieć prawdę. A on użył Boga i Biblii do tego, żeby oni stali się zbrodniarzami, współuczestnikami kłamstwa. To jest owoc rzymskiego kleru.
Można by nawet argumentować, że do przestępstwa, no bo do nakłania, nakłonił to delikatnie powiedziane, ale no, zmanipulował do ukrywania przestępstwa, o którym się od niego dowiedzieli, jak rozumiem. Sam te przestępstwa ukrywał. Prokuratura była zawiadamiana, natomiast umorzyła śledztwo w sprawie niezawiadomienia przez biskupa Janiaka o przestępstwach, o których wiedział. To jest artykuł 240 kodeksu karnego. Joanna Schering-Wielkus pismo z prokuratury rejonowej opublikowała i tam widzimy, że z tego artykułu prokuratura stwierdziła brak znamion czynu zabronionego. Nie wiadomo do końca dlaczego. Jest taka interpretacja, że no, ten artykuł został wprowadzony w później niż biskup się dowiedział o tych przestępstwach, więc no, jego niby obowiązek nie, jakby nie obejmował.
Zaraz. Ale się dowiedział, nie? I już wie, nie? No i nie ma paragrafu, czyli według prokuratury nie ma przestępstwa. No dobra, można się zgadzać, nie? Ale on wie cały czas. Potem wchodzi paragraf i co? Biskup już przestaje wiedzieć o tych zbrodniach? Czy biskup dalej nie wie o przestępstwach? Przecież biskup dalej wie, a teraz już paragraf obowiązuje, a on dalej nie podejmuje działań. Także widzimy, gdzie jest pisowska, rządowa, bo to szerzej, bo to nie jest tylko wina PiSu. Tak samo by się zachowywała prokuratura za czasów SLD, PSL czy PO, bo kryła tych wszystkich zboczeńców seksualnych w sutannach.
Ja myślę, że parę innych paragrafów można by jeszcze przytoczyć. Artykuł 252 Kodeksu Karnego. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Myślę, że takie coś można by rozważyć.
To Czarek, jeśli ty na prokuratora pójdziesz, jak tak dalej, będziesz się zagłębiał w te tematy. No zobaczcie państwo, ostatnio mieliśmy taką dość ostrą dyskusję z jednym z przedstawicieli Konfederacji, który rzeczywiście no, kłamał tu w żywe oczy i musiałem go, że tak powiem, sprowadzić na ziemię. Możecie sobie państwo tę, że tak powiem, naparzankę zobaczyć. Młodszy pan Sośnierz tam występował i twierdził, że Kościół katolicki w ogóle w Polsce nie jest uprzywilejowany. W żaden sposób nie jest uprzywilejowany. Taką tezę kłamliwą raczył, nie tylko fałszywą, ale kłamliwą. Bo ja myślę, że on wie, jaka jest rzeczywistość, bo nie jest głupi człowiek, często go chwalę. Dlatego myślę, że kłamał świadomie, naginał prawdę, dokładnie tak samo jak prokuratorzy w tej sprawie Janiaka. Nie? I on raczył twierdzić, że Kościół katolicki nie jest w ogóle uprzywilejowany w polskim systemie państwowym. No to ja wam pokażę. Macie Janiaka, macie jego zbrodnie, macie księży pedofili i macie pastora Chojeckiego, który powiedział, że Kościół katolicki to jest jaskinia zbójców, to jest prostytutka duchowa. I za to ja mam wyrok nieprawomocny, dzięki Bogu, a Janiak odszedł, że tak powiem, z tego świata nie niepokojony przez polską prokuraturę. Czy to jest naprawdę państwo polskie, o jakim marzymy? Czy to jest państwo polskie, jakiego chcemy? Ale najważniejsze pytanie, czy to jest państwo polskie, na które się zgadzasz? Bo ja się nie zgadzam na takie państwo. A ty?
Biskup Janiak między innymi odpowiada za przeniesienie księdza pedofila Pawła K. do swojej diecezji, o czym tak mówiliśmy. Myślę, że tu też można by rozważyć artykuł 239. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, uniknąć odpowiedzialności karnej, zaciera ślady przestępstwa i tak dalej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. No choćby ta sprawa z przysięganiem na Biblię, no to wygląda jak naprawdę ukrywanie czy zacieranie śladów przestępstwa, czy nakłanianie może,
ale wiesz,
świadków do, no nawet
wszystko,
nie tylko do składania
fajnie, ale
do nieskładania zeznań.
Powiedzieliśmy o zakłamaniu, prostytucji duchowej, naśmiewaniu się z prawa boskiego i ludzkiego biskupów katolickich, ale teraz weźmy na warsztat tych ludzi. Tych zwykłych parafian, to znaczy, no, nie byli zwykli, bo to była jakaś delegacja, czyli taka śmietanka parafialna, nie? Zobaczcie, że oni dowiedzieli się o zbrodni księdza. Dowiedzieli się o zbrodni biskupa. I wyszli i wzięli udział w zmowie milczenia. Myśląc, że to Bóg tego od nich chce. Bo przysięgali na Biblię, że nie zdradzą bandyty, bandziora, oszusta i tak dalej. Zobaczcie, jak katolicyzm ludziom uczciwym, zakładam, że ci parafianie, jak ryje beret, jak łatwo z nich uczynić współodpowiedzialnością zbrodni, współodpowiedzialnymi za zbrodnie. I to na ich dzieciach. Zobaczcie, żeby to tam nakradł ten ksiądz, nie? Żeby tam złamał prawo kanoniczne, nie? Czyli miał 3 baby i tam 12 dzieci, nie? No to ja jeszcze bym nie grzmiał, no bo tutaj, że tak powiem, za zgodą wszystko się działo, no tam i tak dalej. Ale on gwałcił, ten ksiądz, którego krył ten zbrodniarz, gwałcił ich dzieci. A oni stali się wspólnikami zbrodni. To pokazuje, że jeśli Polska, mówię jako naród, szybko nie odrzuci katolicyzmu jako tej głównej religii, jako tego wyznacznika naszych sumień narodowych, to los Polski, myślę, że jest bardzo, bardzo smutny. Że takie państwo, w którym naród kryje zbrodnie swojej elity duchowej, która się podpiera Biblią, on nie może długo przetrwać. Bo to widzimy w historii, że narody, które szły w kierunku zapierania się Bożych oczywistych praw, bo to, że trzeba chronić nie księdza biskupa, nie zboczeńca księdza, tylko chronić gwałconych dzieci, to jest oczywiste dla ateistów, a nie jest oczywiste dla katolików. To jeśli Polska dalej będzie w tym, można powiedzieć, duchowej niewoli katolicyzmu, sprowadzi na siebie kłopoty. Nasz naród sprowadzi na siebie kłopoty. Bo ja uważam, że Bóg jest. I Bóg nie jest tylko zegarmistrzem, który nakręcił zegarek i teraz wszystko ma gdzieś. Śmierć Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie to dobitnie dowiodły. Jezus Chrystus ma tytuł polityczny. Król królów i Pan panów. Jezus Chrystus jest zaangażowany także w historię Polski. Jeśli naród polski będzie go lekceważył, będzie lekceważył jego moralne prawa, no to on się weźmie za ten naród. To jest oczywiste. Tak jak wziął się na przykład za swój naród wybrany za Żydów. Przecież kiedy Żydzi właśnie na masową skalę z poduszczenia swoich przywódców religijnych, Sanhedrynu i różnych tam innych arcykapłanów, odrzucali Boże prawo, to zostali przez Boga ukarani. To jak myślicie, jeśli przez polski episkopat katolicki, zwiedziony naród będzie szedł za tym zwiedzeniem, to co się stanie? Czy będzie inny los niż Żydów? Moim zdaniem nie. Będzie taki sam. Czyli naród polski, kryjąc tych zbrodniarzy w purpurach, zbiera sobie grona gniewu Bożego. No to jest proste jak dwa razy dwa. Naprawdę, weźcie sobie do ręki Biblię i poczytajcie. Mówię do moich rodaków, którzy jeszcze myślą, że ci, którzy czytają Biblię, to sekta.
Tylko, ale przysięgają na Biblię.
No jakoś tak przysięgać można, a czytać nie można.
No trzeba pamiętać, że no, możemy oczywiście narzekać na prokuraturę czy sądy, ale no, to jest efekt tego, jak wygląda całe społeczeństwo i no też nie tylko właśnie, nie tylko księża czy biskupi ukrywają te sprawy, ale też wielu parafian w tym uczestniczy.
Niestety nawet rodzice potrafią być wspólnikami katów swoich dzieci. Mówię o rodzicach silnie związanych z klerem katolickim, którzy na wieść o tym, że ich dziecko jest gwałcone przez księdza, wypierają tę prawdę i jeszcze zwracają się przeciwko swojemu dziecku. To są najstraszniejsze przypadki. To tak jak kiedyś oddawano ofiary z dzieci Molochowi, to robią ci świętojańscy katolicy dziś.
Widać, że to jakieś uwiązanie mentalne czy duchowe jest bardzo silne, któremu się ci ludzie musieli poddać. Mamy komentarz Bartłomieja Pankowiaka o jego reakcji na informację o śmierci biskupa Edwarda Janiaka. Bartłomiej Pankowiak jest bohaterem filmu Braci Sekielskich. Podszedłem do tej informacji bez większych emocji, jako osoba dotknięta bezpośrednio pewnymi zachowaniami i czynami ze strony tego biskupa. Mógłbym śmiało życzyć mu wiecznego potępienia i smażenia się w piekielnych kotłach. Ja mam w sobie zdecydowanie więcej dobra niż ten człowiek i traktuję jego odejście z szacunkiem. Zmarł w końcu człowiek, mój jakby nie patrzeć bliźni. Jemu dawno już wybaczyłem, tak jak zresztą mojemu oprawcy. Jednak sumienie sugeruje mi ewentualny konflikt objawiający się możliwością obcowania wiecznego wraz z duszą Edwarda Janiaka w niebie, bo przecież szansa na to istnieje. Będę musiał to jakoś przepracować tutaj za życia ziemskiego, abym po drugiej stronie nie był aż nadto rozczarowany takim faktem. Życzyłbym sobie, aby ostatnie pożegnanie biskupa Janiaka nie skończyło się skandalem. bo chyba domyślamy się wszyscy, że na jego ostatniej drodze towarzyszyć mu będą dostojnicy kościelni, którzy i w takich okazjach potrafią popisać się swoimi choćby poglądami na wrażliwe kwestie, w tym pedofilię. Obawiam się jednak, że my, osoby pokrzywdzone, doznamy po raz kolejny upokorzenia, jeśli nie w kwestii wystąpień przed mikrofonem biskupów bezpośrednio zamieszanych w afery pedofilskie, to też w samej ich obecności na tej uroczystości. Fakt śmierci biskupa Janiaka nie oznacza oczywiście zaniechania działań w sprawie dochodzenia przeze mnie sprawiedliwości w kwestii zadośćuczynienia za doznane krzywdy. Jestem przygotowany nawet na wieloletnią batalię w kwestii dochodzenia do prawdy, więc mowy o ewentualnym spasowaniu nie ma.
No tak, to słuszne stanowisko tu. Śmierć Janiaka niczego nie zmienia, bo to nie sam Janiak, to cały system katolicki do tego doprowadził. I ten system, czyli pozostali hierarchowie, pozostali biskupi, powinni ponieść tego konsekwencje.
Zobaczmy teraz, jak Bartłomiej Pankowiak mówi o tym, dlaczego odszedł z kościoła. W krótkim komentarzu opisuje swoje motywacje i powody odejścia z kościoła katolickiego.
Dopiero, nie wiem, może półtora roku temu, dwa lata temu, kiedy dopiero zobaczyłem, poczułem tą zgniliznę, kiedy zacząłem te wszystkie sprawy wywlekać na wierzch i zobaczyłem, że ja po prostu do tej instytucji nie pasuję. Zacząłem się tą instytucją brzydzić. Na dzień dzisiejszy nie chcę mieć z nią nic wspólnego, taka jest prawda. Jeszcze do niedawna brałem udział w jakichś projektach, na przykład w projektach muzycznych, nie wiem, wydawania jakichś płyt. No, mogę wspomnieć, że moim ostatnim projektem była płyta z litanią do księdza kardynała Wyszyńskiego. Także to jest mój ostatni,
pochodzisz
to jest mój
z
ostatni
bardzo
projekt.
Katolickiej, religijnej
tak.
rodziny.
Tak, tak. I dopóki nie zniknie hipokryzja, bo jak można nazwać zachowanie księdza, który mówi tutaj nawet na waszej antenie, że to są zabobony, że te zachowania są niemoralne i tak dalej, po czym kończy program i idzie, odprawia mszę i w dalszym ciągu identyfikuje się z tym wszystkim, no, będąc czynnym przecież pracownikiem tego kościoła. No i prawda, trzeba mówić prawdę. Ja z własnego doświadczenia wiem, że mówienie tej prawdy, czyli powiedzenie ludziom o tym, co mnie spotkało właśnie w dzieciństwie ze strony księdza pedofila, to jest trudne, ale jak widać jest możliwe, ale mówię, no prawda i życie też w zgodzie ze sobą, bo dopóki tego się nie zmieni, to ta hipokryzja i to zniszczenie wydaje mi się, że dalej sobie będzie tam hulać.
Tak, Bartłomiej Pankowiak mówi o swoim odejściu z kościoła.
No to jest, że tak powiem, uczciwa postawa. Tu rzeczywiście tej uczciwości, a chyba to nie chodzi o uczciwość. Ja bym powiedział, że wielu katolikom brak odwagi, bo jak nie kościół, no to co? To zaraz, to co będzie z moim pogrzebem, co będzie tam ze ślubem moich dzieci, czy ktoś jak młody, to z moim ślubem, nie? Że kościół katolicki tak mocno przeniknął w każdy wymiar życia społecznego Polaków, że kiedy przeciętny katolik stoi przed wyborem stanąć po stronie prawdy, ale stracić te wszystkie, można powiedzieć, usługi kościoła rzymskokatolickiego, to nie. Strach go ogarnia, że będzie jakimś wyrzutkiem społeczeństwa, jakimś człowiekiem, który nie będzie miał takich podstawowych jak gdyby usług społecznych, jak pogrzeb, ślub czy jakieś inne tego typu rzeczy, że nie będzie w ogóle miał jakiejś wspólnoty religijnej. Nie? Dlatego mówię, że tak ważne jest, by w Polsce powstała konkurencja kościołów. Dopóki nie powstanie konkurencja kościołów, to ludzie bojaźliwi, nawet kiedy poznają prawdę, zobaczą tą zgniliznę, ten swąd trupich kości w kościele rzymskokatolickim, tak to, jak to Jezus opowiedział o faryzeuszach, że z wierzchu jesteście ładnie pomalowani, to wygląda jak fasada kościoła, a z tyłu jakby otworzyć trumnę, jakby otworzyć grób pełen trupich, obrzydliwie cuchnących kości. Tak wyglądała religia w czasach Jezusa, tak wygląda dzisiaj religia i wielu ludzi to widzi. Ale ze względu na to, że nie ma alternatywy, nie ma konkurencji, nie ma innych kościołów biblijnych, chrześcijańskich, no to oni mówią, tak, wiem, że to jest dziadostwo, wiem, że tam jest syf, wiem, że tam jest niemoralność, wiem, że tam nie ma Boga, no ale gdzie pójdę? To tylko najbardziej wybitne, odważne jednostki dzisiaj idą, mówię, chodź, sam mamy taką piosenkę często przy okazji, jak wierzący w Chrystusa chcą to publicznie zakomunikować w tym znaku chrztu dorosłych ludzi świadomych, no to wtedy śpiewamy, choć sam zostanę, to pójdę dalej. To są na razie jednostki wybitne, które godzą się na taki los wyrzutków społecznych. Nie? No zresztą taki los w liście do Hebrajczyków pokazany jest, że to Chrystus za nas stał się wyrzutkiem społecznym. Zabito go poza miastem, wyrzucono go z miasta i tam zabito, można powiedzieć, na śmietnisku historii i na śmietnisku dosłownym, bo właśnie tam przy drodze na Damaszek było takie śmietnisko miejskie, to Jezus poszedł na śmietnisko, można powiedzieć, żebyś ty, żebym ja, żebyśmy mogli żyć. Noż to teraz, jak my idziemy na śmietnisko, nas tu, nasze społeczeństwo, nasze państwo nas odrzuca, no to wchodzimy po prostu w jego ślady. Ale to robią jednostki wybitne. Reszta musi mieć, że tak powiem, jakieś stadne zabezpieczenie, społeczne zabezpieczenie, czyli muszą już być wspólnoty i on, widzi zdeprawowanie kościoła rzymskiego, mówię, to przejdę do nich. Rozumiecie, nie? Że to jest, no, tam wybitnych jednostek to jest tam 0,5%, może 3, ale porządnych ludzi znalazłoby się jeszcze 20-30% w tym społeczeństwie, tylko oni są tchórzliwi. To tu Bartek właśnie o tym mówił.
W innej naszej piosence jest, gdy strach cię ogarnie przed tym, co nieznane, o Panu pamiętaj, Jego świętych słowach nie pozostanie sam, kto szczerze doń zawoła.
Amen.
Myślę, że tym można dodać sobie odwagi, żeby faktycznie stanąć po stronie prawdy. No ale to wymiar sprawiedliwości, czy ta ślepota sprawiedliwości, no nie dotyczy tylko księży. Wiemy o wielu przypadkach przecież zbrodniarzy, którzy też długo czekali na sprawiedliwość i nie doczekali. No koronnym przykładem jest oczywiście Wojciech Jaruzelski, zbrodniarz stanu wojennego. Jak to, dlaczego tak jest, że w Polsce sprawiedliwość jest ślepa i to nie w dobrym sensie, bo od jakiegoś czasu tę ślepotę się pokazuje jako dobro, że nie zważa na, ma sprawiedliwość nie zważać na nic, tylko sprawiedliwie sądzić, nie patrzeć kogo. Choć pierwotnie przedstawianie jej z zakrytymi oczami było pokazywane jako właśnie negatywna cecha, się odwróciło.
No, w Polsce mówi się, że jest demokracja, niektórzy nawet twierdzą, że jakąś tam republikę mamy. Nie, w Polsce panuje system feudalny, bo tak jak powiedziałem, Kościół katolicki tak zrósł się ze społeczeństwem polskim, że praktycznie jego normy, jego struktury przełożyły się na państwo. I niedawno oglądałem znowu te filmy dwa o Don Stanislao, o Dziwiszu, nie? No bo on tutaj jest następny w kolejce. Od niego czekamy prawdy. Tu ksiądz profesor Kobyliński, szczególnie w tym drugim odcinku, no, mówił, że tu naród musi poznać prawdę, że to jest nasza tam taka no, narodowa powinność, czy to się nam należy. No jakoś tak te wołania księdza Kobylińskiego, no tak jak na puszczy. No nic tam nie słyszę, żeby ktoś w jakiś sposób naciskał na Dziwisza, żeby powiedział prawdę o zbrodniach Kościoła, o zbrodniach, które on popełniał, o zbrodniach, które popełniali za jego przyzwoleniem inni hierarchowie Kościoła polskiego, czy ogólnie światowego Kościoła katolickiego. Ale w tym wywiadzie ta dwójka, Don Stanislao, tam bardzo ciekawie ksiądz profesor Kobyliński kilkukrotnie podkreśla, że Kościół rzymski to jest monarchia feudalna. To jest monarchia feudalna. To nie jest żadna przejrzysta struktura, tylko tam jest cesarz, papież i praktycznie wszystko podlega pod niego. I teraz pytasz, dlaczego prokuratura w Polsce działa w ten sposób? No bo właśnie prokuratura w Polsce działa w ramach tego katolickiego i przerzuconego na naród i państwo systemu feudalnego. Czyli prokuratura nie szuka sprawiedliwości, żadna instytucja państwa polskiego nie szuka sprawiedliwości, nie szuka uczciwości i tak dalej, żeby było zgodnie z prawem i tak dalej. Każda instytucja państwa polskiego szuka zadowolenia instytucji piętro wyżej, w rzeczywistości jakiegoś człowieka, czy to będzie prokurator generalny, czy to później będzie minister, czy później będzie premier, czy będzie nadpremier Kaczyński i tak dalej. Czyli to jest system feudalny, dworski. Zobaczcie, że jaka religia, taki system polityczny. Nie? Mamy feudalną religię katolicką i mamy feudalny dworski system partyjny. Teraz podałeś przykład z jednej strony zbrodniarza Janiaka, z drugiej strony zbrodniarza Jaruzelskiego. I obaj, że tak powiem, odchodzą bezkarnie. Nie? Ten system z kolei wiąże się z rokiem 1950, gdzie te dwa systemy się połączyły w jedno, zespoliły się. System komunistyczny z systemem katolickim połączyły się w jedno. To jest umowa państwo Kościół Episkopatu Katolickiego z siepaczami Stalina, że teraz będą nawzajem siebie wspierać. No i wspierają. Ja nazywam ten układ katokomuną. On został odnowiony przy okrągłym stole, że tu się zbrodniarzom komunistycznym nic nie stanie, a skandale pedofilskie i wszelkie inne biskupów i kleru katolickiego nie zostaną ujawnione, nie? Bo Kiszczak miał teczki na każdego biskupa, na każdego księdza. Tak przy okazji, to ja napisałem pierwszy taki artykuł wiele lat temu, gdzie jest teczka JP2. Teraz ten temat zaczyna znowu wchodzić, a to już zobaczcie, w miesięczniku Idź Pod Prąd. To takie rzeczy myśmy pisali, nie pamiętam ile to lat temu było. Tu proszę o wóz techniczny, pomóżcie mi, z którego roku pochodzi ten tekst, ale 2007, czyli widzicie, 14 lat temu pisałem takie rzeczy, kiedy jeszcze na sam dźwięk tego tytułu to ludzie już zatykali uszy, że w ogóle nie można o tym mówić na głos. Jak ty możesz? To w środowiskach prawicowych wtedy działałem, kluby Gazety Polskiej, trochę PiS i tak dalej. Jak gdzieś tam świętego Jan JP2 w ogóle dotykać? Nie pomyśl nawet i tak dalej, i tak dalej. Światli ludzie tak reagowali. Światli ludzie z polskiej prawicy. No dzisiaj to już dzięki internetowi, dzięki różnym innym czynnikom już to zaczyna wychodzić na jaw, ale ten układ feudalnego przecież, bo stalinizm, komunizm, no to też system feudalny, on się zresztą na kościele katolickim wzorował, na metodach inkwizycji i tak dalej, także komuniści bardzo dokładnie studiowali historię kościoła rzymskiego, żeby zobaczyć sposób zarządzania masami, a dokładnie sposób manipulowania masami kościoła rzymskiego i w system ateistyczny metody katolickie wsadzili, czyli dwa te systemy, oba bezbożne, zobaczcie, tu ateistyczny, a tu katolicki, oba bezbożne systemy połączyły się w jeden, zwany katokomuną. To są nasi okupanci do dziś.
Z jednej strony tacy zbrodniarze i zwyrodnialcy nie dostają sprawiedliwości. Z drugiej strony ty jesteś sądzony i skazywany, choć nieprawomocnie, i mamy nadzieję, że tak zostanie, ale skazywany za nazwanie Andrzeja Dudy zdrajcą, czy nazwanie postaci, która się zjawiła w Fatimie zjawą.
Ciekawe, jakbym nazwał zjawiskiem, czy też to było przestępstwo według lubelskiej prokuratury i sądu, no ale to się dowiemy w sądzie apelacyjnym, jak to z tym jest. Tu mówiłem wam, że prokuratura nie daje za wygraną, tylko jeszcze dwa inne postępowania tu mi rozpoczęła. Ostatnie to jest, że zrobiliśmy tu jako Kościół zbiórkę na uniwersytet w 2019 roku. Przyjeżdża tutaj policja, nie ma uniwersytetu. No nie ma uniwersytetu. Jak to? Dwa lata uniwersytetu nie ma. No już to mi tam trochę powiedziałem, że no tam nie ma w waszym znaczeniu, a w naszym trochę jest. No ale to już dygresja, tylko zobaczcie. Ludzie dają pieniądze sami z siebie. Nikt nikogo tutaj nie naciąga i nie tak dalej. To, co się dzieje za te pieniądze, widzicie. To Kościół katolicki, jak chce jakąś inwestycję zrobić, powiedzmy, założyć tam jakiś nowy budynek, wybudować kościół, tam cmentarz, to co robi Kościół katolicki? Mówi, no parafianie, złóżmy się, trzeba coś tam kupić, zbudować. No nie. Kościół katolicki idzie do władz miasta i mówi, ta działka dla nas. Ile ona kosztuje? No 2 miliony. Płacimy 100 tysięcy. To weźmiemy za 100 tysięcy tę działkę. 99% upustu dostają. Ksiądz wskazuje, tak wysoko, prezydent daje.
Wysoko oszacowałeś.
Rada. No, może 10.
Czasami jest za także, kilkaset.
Tak robi Kościół katolicki. Tysięcy. I zobacz, bo tam jakaś radna teraz w Gdańsku, zdaje się, chce zaprotestować, bo se ten Głódź zrobił hodowlę Danieli, czy jakichś tam innych zwierząt, właśnie za działkę, którą państwo, no czy no w sensie samorządowa instytucja, no ale jednak w ramach państwa polskiego, dali mu za 99% bonifikaty. Czyli 1% zapłacił i se zrobił hodowlę Danieli, nie? Oczywiście wcześniej pokropił tę działkę i to już jest teren kultu religijnego, a teraz tam srają Daniele. No i też taka to jest prawidłowość państwa polskiego. My z kolei mówimy, nie chcemy nic od państwa, żeby nam tylko nie przeszkadzało. Zwróciliśmy się do was. Wy finansujecie ten projekt. Jest już studio, jest budynek, są już wykłady i tak dalej. Prokuratura teraz nagle mówi, nie ma Uniwersytetu Chojeckiego, następny mu proces zrobić. To jest państwo polskie. Kompletne odwrócenie praworządności. A Janiak sobie schodzi z tego świata przez nikogo nie niepokojony.
Działka miała kosztować 457 tysięcy złotych, a zapłacono 4,5 tysiąca
złotych. Już to drogo, drogo. Powinni za darmo dać jeszcze dopłacić. Tak. To jest państwo polskie, wiecie. A, wiecie i nic z tym nie robicie.
Jak bardzo, bardzo Kościół, no ale to też nie tylko Kościół, no państwo razem z tym Kościołem jakoś uzależnia, uwikuje, wikła ludzi w ten sposób myślenia, sposób postępowania na różne sposoby. No tu oczywiście w ten sposób uzależnienia jakiegoś duchowego czy nie wiem, psychologicznego. Z drugiej strony wielu jest uwikłanych po prostu w jakieś sieci zależności.
No sieć jest
powiedzmy
prosta.
Mafijne.
Sieć jest prosta. Kościół katolicki ma w Polsce tak zwany rząd dusz. Przejdę na inny, troszeczkę poziom, dość popularny. Polacy są tym zbulwersowani. Impreza urodzinowa u Mazurka. Nie? Mieliśmy tu jednego z uczestników tej imprezy, posła Cymańskiego, ale tutaj w innych partiach też jest tam raban. Tusk nawet wezwał tych swoich dwóch zastępców, nie? I powiedział, że tak nie wolno. Oni się podali do dyspozycji, nie do dymisji, tylko dali, że tu niech zrobi z nimi co chce, rozumieją. Także tu największa tajemnica katokomuny, czyli wiecie, dwa ule, które naparzają się w telewizji, a potem ze sobą wódkę czy drogie wino piją poza sceną, to została pokazana, majty zostały ściągnięte przez całą Polską. No i teraz obie strony troszeczkę próbują, nie, przecież my naprawdę walczymy ze sobą, nie? Tusk tam mówi, nie, my przecież z PiS-em naprawdę walczymy. PiS mówi, nie, my z Platformą naprawdę walczymy. Nie, że razem wódkę pijem. No już to tam już każdy widział, jak jest, ale rola Mazurka. To jest wielka tajemnica wiary. To jest człowiek, który wychowanek jezuitów. Na mszach jezuickich się wychowuje, to nawet można sobie przeczytać w mas mediach. Co tam jeszcze, jak go oni tam ci tego? Jego kariera zbudowana jest na powiązaniu właśnie z rzymskim kościołem. I zobaczcie, jak ci politycy wszystkich opcji, bo tam był i Kamysz Kosiniak, nie? I z SLD jakiś tam się ten na D. Dochnal chyba, nie? Czekaj, nie, Dochnal to źle. Jakoś nie trafiłem, bo Dochnal to jakiś inny. Jakiś tam z SLD tam też se przyszedł. No oczywiście z PiS-u, z Platformy, tam cała śmietanka i tak dalej. Dlaczego? Oni akurat do tego dziennikarza tak idą jak lep na muchy. Bo on ma odpowiednie wsparcie religii panującej. I oni wiedzą, że to jest obiekt niezatapialny w Polsce, wpływowy. I dlatego idą do niego, i tu poseł Cymański powiedział wprost, po to, żeby reelekcja była. Kościół katolicki zapewnia reelekcję, zapewnia spokój, żeby się lud nie burzył. Zapewnia zwodzenie ludu i okłamywanie go na przeróżne sposoby. Dlatego politycy mają interes w wspieraniu Kościoła rzymskokatolickiego. No proste. I tu znowu nie będzie konkurencji kościołów, nie będzie uzdrowienia systemu.
Pewnie chodziło ci o Marka Dyducha.
O, Dyduch, tak.
Który też tłumaczył się potem z tej obecności na imprezie. Gdzieś trzeba ze sobą rozmawiać. O. Po części również na tym polega parlamentaryzm.
Parlamentaryzm taki... mazurkowy. Mazurek parlamentarny.
Mam taki
czas
styl...
zaczynać.
Mam taki styl uprawiania polityki. Mówił, że no, prezes NIK-u może sobie odczytać czy oglądać retransmisję później. W Sejmie to jest trochę takie teatrum,
a tak,
ale
tak,
gdzieś
to się
trzeba
zgadzamy.
Ze sobą rozmawiać.
To trochę powiedział, że ta cała polityka oficjalna to jest teatr. No to tu macie starego wyjadacza, bo to jeszcze z czasów komuny, towarzysz. No to on wam mówi, to jest teatr, a przywódcę, prawdziwe deale. I tutaj nie ma różnicy, czy ksiądz biskup, czy towarzysz z PZPR. To zresztą film Kler to bardzo jasno pokazuje. Tam się decyduje, kto ile zarobi i ile nam ukradną. Bo to my będziemy musieli za te wszystkie deale zapłacić. I żadna prokuratura tam nie zajrzy. A do legalnej zbiórki Kościoła Nowego Przymierza. A, to już śledztwo!
Mamy komentarze od widzów. Grzegorz, moje dzieci jako jedyne w klasie nie chodzą na religię. Cóż można więcej dodać, pastorze?
No moje też jako jedyne nie chodziły. Jakoś przeżyły, wyrosły na dość, jak pewnie widzicie, dość fajnych, mądrych, uczciwych ludzi. Także, że tak powiem, niechodzenie na religię pomaga moim zdaniem. To pewnie nasz widz jest z niewielkiego jakiegoś ośrodka, czy miejsko-wiejskiego, bo już w takich trochę większych miastach, jak na przykład Lublin, no to tam 30% tam średnio gdzieś nie chodzi na religię.
To też jeszcze zależy od szkoły.
W katolickich, ja też jako... no to może tam chodzi 100%, nie wiem.
Też jako jedyny nie chodziłem na religię w klasie podstawówce w gimnazjum, ale już w liceum było kilka takich osób. Także to się
też
zmieniało.
Wyrósł. Tak.
Tom Ciopaluszek. Dużo można opowiadać katolikom o ich kościele, pokazywać fakty, dowody i manipulacje, powoływać się na Słowo Boże. U niektórych w oku zabłyśnie nawet zrozumienie, ale po mszy wszystko to znika.
No tak, bo oni ich trzymają tym mitem Eucharystii. Nie? To już wielokrotnie o tym mówiłem. To jest największe bluźnierstwo Kościoła Rzymskiego, ale jednocześnie największy taki lep, bo oni im twierdzą, że jeśli nie zjesz tego opłatka, nad którym ksiądz powiedział zaklęcie, to nie pójdziesz do nieba. No taki im kit wciskają, tak w uproszczeniu, że bez tego sakramentu, to jest pokarm niebiański, tu, nie pójdziesz do nieba, nie? Bzdury sakramenckie, w ogóle nic takiego nie ma w Biblii. Ale oni ich tym trzymają. I to, co tu głos naszego widza pokazuje, to, co wcześniej powiedziałem. Pewnym ludziom same argumenty nie wystarczą, bo oni są tchórzami. Nie? To są zajęcze serca, nie? To jednostki, tak jak podkreślam, wybitne reagują na prawdę. A inni muszą mieć za sobą, to i ja idę. Rozumiecie? No tak to działa. No tak, taka jest specyfika społeczna. Nie? To przecież Jezus powiedział, że jest tylko wąska droga, którą niewielu wybiera. Nie? Także dlatego, kiedy ja mówię o tym, że chcę, żeby Polska była krajem biblijnych chrześcijan, to ja nie mówię, że będzie tu 50 tam ileś procent biblijnych chrześcijan, bo nie będzie. Ale jakby było 5%, to już w każdym wielkim mieście będzie znacząca wspólnota protestancka, biblijna. I wtedy ludzie zaczną mieć wybór. Najpierw w wielkich miastach, potem w coraz mniejszych, a potem przyjdziemy na wieś.
Grażyna, to prawda, moja koleżanka przyznaje mi rację, że Kościół katolicki to samo zło, ale twierdzi, że na stare lata nie będzie zmieniała wiary.
Noż tak, no to właśnie to bohaterstwo romantyczne.
Ale to nie wiem, że to za późno, żeby to...
No to właśnie na stare lata trzeba by, bo przecież bliżej śmierci. Powiedz, Grażyna, tej kobitce, patrz, Janiak umarł, no i co, nic nie zrobił przed śmiercią, nie? Przynajmniej o niczym nie wiemy. A ty jeszcze masz szansę, to ty się zmień przed tą śmiercią, no.
Jeszcze raz Tomcio Poluszek. Ta niewiedza katolików to wcale nie jest śmieszne. Nasi ziomkowie idą na wieczne zatracenie i nawet o tym nie wiedzą.
No a kto mówi, że śmieszne? No przecież każdego dnia nawołujemy do nawrócenia. Ja tu wymachuję Nowym Testamentem. Mówię, weź do ręki, przeczytaj, zobacz jak cię oszukuje kler katolicki. Zobacz przynajmniej raz w życiu, nie? No i wielu ludzi słucha tego. No i tam se zaglądają po cichu, żeby nikt nie widział. Jeden z naszych widzów pochwalił się na budowie, że czyta Biblię. No to najpierw powiedzieli, że Świadek Jehowy, a teraz ma ksywkę pastor. A już jest lepiej, już lepiej.
I jeszcze Tomek. Po owocach ich poznajemy. Kościół katolicki wyciera sobie twarze Bogiem, a robią tak ohydne rzeczy, że człowieka aż nosi. Dobrze, że nawet jak się ludzkiej sprawiedliwości wywiną, to już przed Bogiem się nie wykpią.
No już tak jest. Nie?
Nie tylko oni. Każdy się przed Bogiem w końcu stanie.
Ale tu coraz więcej prawdy wypływa. Coraz więcej prawdy wypływa. Tu dziennikarze różnych rzeczy zaczynają się doszukiwać, zaczynają patrzeć w tę stronę, gdzie do tej pory nie wolno było patrzeć. To mówię, tylko my kilkanaście lat temu mieliśmy odwagę napisać taki tekst z prostym pytaniem. Gdzie jest teczka JP2? Boże, jest, to jest oczywiste, bo każdy ksiądz miał teczkę. Znaczy nawet nie ksiądz, każdy kleryk. Jak tylko ktoś wchodził do katolickiego jakiegoś tam seminarium, zakonu i tak dalej, no to w SB mu zakładali teczkę, no i już tam później gromadzili, co tam z dzieciństwa, to tam se dołożyli, doszperali, tam później co się działo, z kim się koleguje, czy na baby chodzi, czy nie chodzi, czy do takiego klubu, czy do Pragi może pojechał, jak tu jeden z biskupów lubelskich i tam gdzieś odwiedził to, co nie trzeba. No różne takie tam rzeczy w tych teczkach się tam gromadziło. No i patrzcie, najważniejszy człowiek we współczesnej historii i nie ma jego teczki. No, ciekawe.
No także jest jakieś optymistyczna może...
A będzie się działo. Tej jesieni będzie się działo. Tu już kilka książek ma powstać.
Czy będą się dzieli?
Jedna też nakładem naszego wydawnictwa, ale na razie cichosza, tylko tyle, nie? Będzie się działo, będą nowe filmy, będą nowe artykuły. Ta, że tak powiem, odporność sumień katolickich będzie musiała być coraz większa, żeby tę dawkę tych trupich kości, tej prawdy o Kościele rzymskim, o biskupach katolickich, o księżach katolickich, żeby unieść. Czyli kolejne sumienia pękną.
Czekamy na to. Dzisiaj dziękuję ci za ten program i za ciekawą analizę stanu polskiego społeczeństwa, polskich władz, Kościoła katolickiego.
No ciekawe, czy będę miał wezwanie do prokuratury za tę analizę. Pozdrawiam hejterów. Uczcie się, studiujcie Biblię. Może i kiedyś na was przyjdzie ten dzień nawrócenia.
Polecamy artykuł na stronie idźpodprąd.pl. PiS jak chuligani z kijem bejsbolowym wszystko rozwala. Krzysztof Luft o Lex TVN w IPP. Ramówka na dziś to jeszcze 18:00 serwis technologiczny w miejsce dogrywki. Za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, skąd wzrost samobójstw podczas pandemii. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Legalizacja przez Sejm drugiego zaboru pruskiego. Takie były czasy, że nas pod but niemiecki sam nasz Sejm włożył.
To ja jeszcze przypomnę o tym, że tak jak mówiłem, nasza telewizja nie z żadnych dotacji. To wy utrzymujecie naszą telewizję. To, że możemy w takich warunkach i na taką skalę informować Polaków. To jest coś niebywałego w historii Polski. Dziękuję każdemu, kto przykłada rękę do tego pługa. Już tam pewnie jest około 600 takich.
610 mamy
610 takich osób. No ale taki cel, żeby było nas ponad 1000 każdego miesiąca. No to trzeba jeszcze troszeczkę, że tak powiem, wysiłku. Trzeba jeszcze ciebie.
Wpłaty można przelewem zwykłym, przez PayPal, DotPay, także za pomocą Blika. Szczegóły na stronie idźpodprąd.pl/wsparcie. Czekamy na 1000 wpłat. Nie muszą być duże, parę złotych, ale żebyśmy widzieli, że jest nas dużo. I przypominam, że możecie nas oglądać nie tylko na YouTube, ale też na Vimeo, na Facebooku, na idźpodprąd TV, na idźpodprąd FM, słuchać i słuchać przez telefon, tam gdzie nie dociera internet, pod numerem 81 466 93 16. Myślę, że przed pomyśl dziś i przed kartką z kalendarza możemy jeszcze puścić utwór faryzejski Kościół. Dziękuję za dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę. Pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Do zobaczenia.
Co u was się wyprawia, o pomstę do nieba woła. I dlatego film powstaje, jeden, drugi, będzie trzeci. Nie dla fejmu, jak zarzucasz, lecz dla tych gwałconych dzieci.
Faryzejski kościół,
groby powielane.
Faryzejski kościół,
mają na nas wylane. Wciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci. Zobaczycie, że niedługo wszystko w końcu się rozleci. Mówi, że się nie zawali, bo tu Jezus żyje. Tu Jezusa dawno nie ma, tu lansuje się Maryję. Tu ma słuchać instytucji zamiast Słowa Bożego. Tu są równi i równiejsi, przetrzy oczy swe kolego. Gdy nie widzisz, że ksiądz proboszcz żyje z gospodynią swoją, że tamtemu porno w głowie, a tego się dzieci boją. Nie wystarczą twe modlitwy, te litanie i kazania. Czy popełniasz właśnie, chłopie, grzech wielkiego zaniechania?
Faryzejski kościół,
groby pobielane.
Faryzejski kościół,
mają na nas wylane. Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele? Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele. Mówisz, jest kryzys wartości, zgodzę się co do tego. Lecz złamanie tabu to zupełnie co innego. Kiedy świecki jest gwałciciel, to chcą dorwać zaraz dziada. Kiedy nosi koloratkę, to od razu nie wypada. Nie porównuj tu z aborcją, eutanazją, rozwodami. Bo celibat, nietykalność są waszymi wymysłami. A gdy wrzucasz nam coś ekstra spoza słowa Boga, nie do nieba, lecz do piekła poprowadzi nas ta droga.
Faryzejski kościół,
groby pobielane.
Faryzejski kościół,
mają na nas wyjebane. Każą ciągnąć księżom wózek ludzkich krętów i przekrętów. Nie Jezusa, ale bożków i ich sakramentów. Jest też coś niedorzecznego w twoim rapie, kolego. Żyjesz po to, by się zbawić nic bardziej błędnego. Choćby modlić się dzień cały, pokutować w nocy, nikt nie będzie mógł posiadać nigdy takiej mocy. Nawrócenie do Jezusa, oto rozwiązanie nowe. Bo zbawieniem jest w Jezusie od zawsze darmowe. Ale jakoś nikt nie mówi o tym waszym kościele. Pewnie oprócz pedofili są nim także zwodziciele. Groby pobielane,
faryzejski kościół,
mają na nas wylane. Wciąż manipulują, ignorują krzywdę dzieci. Zobaczycie, że niedługo wszystko w końcu się rozleci.
Faryzejski kościół,
groby pobielane,
faryzejski,
mają na nas wylane. Czemu to nie Chrystus, ale papież jest na czele. Człowiek, co go nie szanują w jego własnym kościele.
Faryzejski kościół,
groby pobielane.
Faryzejski kościół,
mają na nas wyjebane. Każą ciągnąć księżom wózek ludzkich krętów i przekrętów. Nie Jezusa, ale bożków i ich sakramentów.
W czasie pandemii drastycznie wzrosła ilość samobójstw, na przykład w Hiszpanii wśród młodych ludzi o 250%. Na co to wskazuje? Co zabrała pandemia chińskiego koronawirusa? No różne rzeczy i też spowodowała poczucie zagrożenia i tak dalej, ale zabrała nam możliwość kontaktu z drugim człowiekiem. Zabrała spotkania towarzyskie, spotkania rodzinne i tak dalej, i tak dalej. I człowiek, zobaczcie, widać, że źle reaguje, kiedy nie ma możliwości kontaktu z innymi ludźmi, z bliskimi osobami. To potwierdza podstawową prawdę Pisma Świętego. Kiedy Bóg stworzył człowieka i był tylko jeden człowiek, pamiętacie, co powiedział? Bóg?
nie jest dobrze, aby człowiek był sam. No i wtedy stworzył mu kobietę, czyli widzimy, że małżeństwo, rodzina to jest pierwszy sposób zaspokojenia tej potrzeby towarzystwa. Drugi, no to dla chrześcijan, nie jest dobrze, żebyś ty, chrześcijanin, był sam, dlatego wspólnota Kościoła. Ale jest też jeszcze głębiej wpisana potrzeba towarzystwa, potrzeba społeczności z kimś. I o tym mówi list do Efezjan, drugi rozdział. Opisuje stan wyjściowy człowieka, a dokładnie stan po grzechu. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie. I zaraz później jest rozwiązanie, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Jego. Największe wyalienowanie, oddzielenie od Boga pokonuje krew Jezusa Chrystusa.
Dwudziestego czwartego września 1793 roku ostatni Sejm Rzeczpospolitej obradujący w Grodnie uchwalił zrzeczenie się na rzecz Prus, Gdańska, Torunia, a także województw gnieźnieńskiego, sieradzkiego, poznańskiego, kalickiego, płockiego, brzesko-kujawskiego, inowrocławskiego, części krakowskiego, rawskiego i mazowieckiego oraz ziemi dobrzyńskiej. O tym, że tak się stanie, Rosja i Prusy zadecydowały już w styczniu 1793 roku, podpisując konwencję rozbiorową. Ustawa sejmowa była potrzebna, aby można było powiedzieć, że odbyło się to zgodnie z prawem. Zrzeczenie się 250 tysięcy kilometrów kwadratowych na rzecz Rosji Sejm uchwalił wcześniej i bez większych oporów. Jednak cesji na rzecz Prus posłowie starali się uniknąć. Posła Podhorskiego, który za 800 zł zaproponował zawarcie tego traktatu, wyrzucono z sali i grożono mu śmiercią. Wybory posłów odbywały się pod nadzorem wojsk rosyjskich i Sejm składał się z ludzi dyspozycyjnych, ale nie zupełnie. Motywy mogły być różne. Część nie chciała chodzić za zdrajców, część liczyła na dodatkowe łapówki. W końcu 2 września wojska rosyjskie otoczyły zamek w Grodnie, a dowodzący nimi generał Johann von Rautenfeld oświadczył, że nikt nie zostanie wypuszczony, dopóki traktat nie zostanie uchwalony. Sejm traktat uchwalił, ale zastrzegł, że wejdzie on w życie dopiero po zawarciu traktatu handlowego z Prusami. 23 września deportowano z Grodna 4 posłów sprawiających problemy. Wojska rosyjskie znów otoczyły zamek, a działa wycelowano w drzwi. Von Rautenfeld oświadczył, że nie wypuści nikogo, dopóki cesja nie zostanie uchwalona bez zastrzeżeń. Posłowie siedzieli w milczeniu przez całą noc. W końcu marszałek Bieliński za radą Józefa Ankwicza oświadczył, że milczenie oznacza zgodę i wniosek przeszedł przez aklamację.